Morze Bałtyckie, podobnie jak wschodnia granica, może stać się miejscem permanentnej konfrontacji, stwierdził premier Donald Tusk podczas dzisiejszej narady w Centrum Operacji Morskiej w Gdyni. Dotyczyła ona wczorajszego incydentu na Bałtyku. Rosyjski okręt z tak zwanej floty cieni, objęty sankcjami, wykonywał podejrzane manewry w rejonie kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją. Po interwencji polskiego wojska statek odpłynął w kierunku jednego z rosyjskich portów. Bałtyk jest obecnie najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie. Taką opinię wygłosił morzem na świecie. Taką opinię wygłosił wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. O tym wszystkim porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest komandor rezerwy Piotr Mickiewicz. Witam serdecznie, panie komandorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie komandorze, zacznijmy od słów premiera z dzisiejszego poranka. Co może się stać w najbliższym czasie na Morzu Bałtyckim?
No to, co się dzieje od przynajmniej półtorej roku, czyli różnego rodzaju zdarzenia, które medialnie państwo nazywacie incydentami morskimi. Natomiast są to takie akty, powiedziałbym, prezentacji siły, zdolności do podjęcia określonych działań, których konsekwencje mogą być negatywne dla funkcjonowania poszczególnych państw, czy też jak w przypadku tych działań związanych z przerwaniem systemów przesyłowych czy internetowych, czy tutaj energetycznych, mogą zakłócić funkcjonowanie tak zwanego bałtyckiego pierścienia energetycznego, który służy stabilizacji energetycznej państw regionu. Także są to zagrożenia dosyć poważne i zgadzam się z tezą, że akwen Morza Bałtyckiego jest jednym z najgorętszych miejsc, jeżeli chodzi o prowadzenie działań podprogowych, takich poniżej progu wojny. I jeżeli do tego dołożymy jeszcze kwestię wielkości ruchu jednostek po Morzu Bałtyckim i tej floty cieni, której konsekwencją może być właśnie wypadek morski, a w wyniku tego zdarzenia może dojść do gwałtownego rozlewu ropy naftowej, która spowoduje w zasadzie śmierć ekosystemu bałtyckiego, a tym samym znacznej części bałtyckiego przemysłu turystyczno-rybołówstwa, etc.
Panie komandorze, a co wedle pana wiedzy albo przypuszczeń opartych o doświadczenie mogło się stać wczoraj na Morzu Bałtyckim tak precyzyjnie?
Tak naprawdę nic, ponieważ ta jednostka, która prowadziła manewry wokół kabla, naszego kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją, została po prostu w oparciu o poprawną reakcję służb operacyjnych Polski zmuszona do odpłynięcia, ponieważ pokazało się, że może zostać oskarżona o świadome manewrowanie w celu przerwania tego kabla, a to już będzie incydent morski, wobec którego można byłoby podjąć działania polegające na zajęciu tej jednostki. Natomiast w tej chwili musimy sprawdzić, to jest takie bardzo dobre posunięcie marynarki wojennej, że w ten rejon został wysłany okręt hydrograficzny posiadający zdolność do monitorowania dna morskiego, który ma sprawdzić, czy faktycznie doszło do jakiejś formy uszkodzenia tego kabla energetycznego. Raczej nie, ale czy może inaczej, on nie został przerwany, ale czy nie został w jakiś sposób uszkodzony na tyle, że w perspektywie jakieś może dojść do jego uszkodzenia trwałego, lub czy też nie zostały zrzucone jakieś ładunki, które mogą z jakimś opóźnieniem doprowadzić do wybuchu, który przerwie ten kabel.
No właśnie, a jak to, znaczy, na czym mogła polegać próba tego działania? Znaczy rozumiemy, nie udało się nic zrobić, władze jednostki polskiego wojska zareagowały prawidłowo, a co mógł chcieć zrobić ten statek?
No najprawdopodobniej to, z czym mieliśmy do czynienia w Zatoce Fińskiej, czyli po wykryciu, bo jakby sam przebieg kabla jest w pewnym sensie tajemnicą. My mniej więcej wiemy, na jakim odcinku on jest położony, więc ta jednostka za pomocą prawdopodobnie systemu sonarowego usiłowała wyszukać ten kabel na dnie morza i następnie najprawdopodobniej spuściłaby kotwicę i próbowałaby go po prostu przerwać. Także standardowe, że tak się powiem, zachowanie tej floty cieni, z którym mieliśmy już wcześniej do czynienia.
A co my możemy jako Polska zrobić w takiej sytuacji, poza tym, że możemy podpłynąć i pogrozić?
Panie redaktorze, problem polega na tym, że chcąc cokolwiek zrobić, musielibyśmy radykalnie zmienić coś, co jest usankcjonowane przez lata prawnie, jeżeli chodzi o ruchy statków handlowych na akwenach morskich, bo z jednej strony obowiązuje nas konwencja o prawie morza, która stwarza, w zasadzie została zbudowana w taki sposób, aby zapewnić swobodę żeglugi statkom handlowym, czyli niepaństwowym jednostkom, takim, które nie są służbami państwa, nawet w sytuacji wojny przez zachowanie neutralności. Czyli statek ma prawo płynąć, ponieważ morze w tym rozumieniu jest drogą, po której przewozi się towary. I teraz myśmy zbudowali sobie system prawny, który ogranicza możliwości reakcji państwa na sam fakt płynięcia takiej jednostki, zwłaszcza po morzu, które nie jest własnością danego państwa, czyli nie jest zarządzane przez to państwo. I na Bałtyku dzisiaj mamy w zasadzie jedno rozwiązanie, dosyć powiedziałbym kontrowersyjne, ale nie wiem, czy nie powinniśmy się nad nim zastanawiać. To znaczy wykorzystać inną konwencję morską, czyli konwencję o ochronie środowiska morskiego i przyjąć, że jednostka, która wykonuje takie dziwne ruchy, czyli nie prowadzi żeglugi, ale zajmuje się prowadzi inną formę tej żeglugi, niezbyt logiczną w stosunku do zadań, jakie powinna wypełniać, powinniśmy uznać ją za potencjalnie kreujące zdarzenie kryzysowe w postaci zagrożenia środowiskowego, że może ona ulec kolizji, może spowodować zderzenie z inną jednostką, może uszkodzić instalację morską, w wyniku której zostanie zanieczyszczone środowisko i wtedy mogliśmy podjąć jakieś działania związane z interwencją na tej jednostce, aczkolwiek negatyw tego rozwiązania jest taki, że to jest nadinterpretacja prawa międzynarodowego, prawa morza, ponieważ tu zakładaliśmy, że państwo ma prawo reagować, a nie przeciwdziałać na dane zdarzenie. No i drugi element to jest taki czysto ekonomiczny, z tym musimy wziąć pod uwagę. No jeżeli taką jednostkę przejmiemy, to wprowadzimy do danego portu i ta jednostka do momentu, w którym armator nie zdecyduje się ją zabrać, płacąc określone odszkodowania, będzie stać w porcie, zabierać miejsca, ograniczać możliwości przeładunkowe tego portu. I to jest to są takie główne problemy, z którymi musimy się zmierzyć. Niestety na dzisiaj, chcąc być literalnie zgodnie z regułami i zasadami prawa morza, nasze możliwości są bardzo ograniczone.
Ale jeśli ja dobrze rozumiem, panie komandorze, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić, to jest trochę taka sytuacja, że te statki w pewnym sensie udają statki cywilne. One wykonują zadania paramilitarne, podprogowe militarnie. Trochę tak jak zielone ludziki, na terenie Donbasu.
Dokładnie tak, tylko że niestety to trzeba oddać Rosjanom, że oni umieją tak zinterpretować porozumienia międzynarodowe, prawo międzynarodowe, że mogą je wykorzystywać do działań, które są faktycznie formą agresji lub wrogich, działaniami wrogimi. A my, chcąc literalnie stosować się do prawa międzynarodowego jako państwa demokratyczne, jakby niechętnie patrzymy na zmianę takiego podejścia, ale myślę, że powoli zaczynamy do takich wniosków dochodzić, że musimy w podobny sposób zacząć reagować. Jeżeli te statki naruszają zasadę swobody żeglugi, to powinniśmy stworzyć formę reakcji, która spowoduje, że ograniczymy im te możliwości naruszania swobody żeglugi, ale to będzie się wiązało, musimy mieć świadomość, że to się będzie wiązało z konsekwencjami prawnymi albo politycznymi z drugiej strony. Także jeszcze pamiętajmy o tym, że specyfika pływania na morzu polega na tym, że jurysdykcję prawną nad jednostką prowadzącą żeglugę wypełnia państwo bandery, które zostały zarejestrowane ten kraj. Czyli na przykład Wyspy Marszala powinny wysłać służby, które będą kontrolować tą jednostkę. I dopóki nie wprowadzimy regulacji interpretujących prawo państwa nadbrzeżnego do reakcji na niewłaściwe zachowanie statku prowadzącego żeglugę, to jesteśmy troszeczkę tutaj bezradni.
I na koniec pytanie, co może jeszcze zrobić Rosja? Do czego się może jeszcze bardziej posunąć, wykorzystując te możliwości, które daje jej prawo?
mam nadzieję, że nie dojdzie do niezamierzonego albo zamierzonego rozlewu olejowego, ponieważ to będzie tragedia dla wszystkich państw bałtyckich. Natomiast no, to służy dzisiaj przetestowaniu wszystkiego, co jest istotną z punktu widzenia państw regionu, morską infrastrukturą krytyczną i weryfikacji form reakcji na zagrożenie tej infrastruktury. Czyli to wczorajsze pływanie miało na celu z jednej strony stworzyć nam wrażenie, iż mogą zaatakować kolejny element infrastruktury morskiej, a dwa sprawdzić, na ile jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania i wtedy dostosować się swoje perspektywiczne działania już w sytuacji konfliktogennej, czy też w celu wywołania kryzysu w taki sposób, abyśmy nie zdążyli zareagować, ponieważ znają nasze procedury reakcji.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie informacje. Naszym gościem, przypomnę, był komandor Piotr Mickiewicz, komandor rezerwy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.